Dzień dobry, witam Państwa, Małgorzata Wojciechowska. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Gość Poranka. Dzisiaj jeszcze w poranku usłyszymy echa powstania styczniowego. 22 stycznia obchodziliśmy 163. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W Ciechanowie odbyły się oczywiście uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe. Moim i Państwa gościem jest pan Lech Zduńczyk, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.
Witam serdecznie, panie redaktor, witam radiosłuchaczy.
Witam, panie dyrektorze. Ja, rozmawiając z panem kiedyś, usłyszałam informację, że pracuje pan nad tym, żeby upamiętnić tutaj, może przywołać pamięć o powstaniu styczniowym właśnie w powiecie ciechanowskim, tutaj, w naszych okolicach, prawda? I wiem, że prace nad tym trwają. Rozmawialiśmy na ten temat już bardzo dawno temu i ja chciałabym zrobić właśnie taką aktualizację. Jak w tym momencie to wszystko wygląda?
Pani redaktor, faktycznie dosyć dawno żeśmy na ten temat rozmawiali, chociaż temat, który poruszyłem i który chcę zbadać, jest, jak się okazuje, bardzo czasochłonny, jednocześnie bardzo obszerny. Mówiła pani o powiecie ciechanowskim, oczywiście to dzisiejszy powiat ciechanowski w czasach, kiedy wybuchło powstanie styczniowe, był to powiat przasnyski, do którego także należał Ciechanów. I ten teren chciałbym w jakiś sposób odkryć, zbadać, co się działo w tych latach 63-64 i później, bo okazuje się, że później także. A konkretnie chodzi mi o ludzi. Może nie wszyscy, ale spora grupa naszych rodaków zna takie nazwiska jak Zygmunt Padlewski. Wczoraj składaliśmy 22 składaliśmy kwiaty pod pomnikiem Tomasza Kolbe, też osoba dosyć znana. Natomiast przecież w tym powstaniu, właśnie jak liczą historycy, na terenie całego Królestwa wzięło udział około 200 tysięcy ludzi. Dlatego przyglądając się temu powstaniu, a właściwie zaczęło się od pani Anieli Radzickiej, też osoba, która w Ciechanowie powinna być znana, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę koncentrujemy się na osobach, które jakby cały czas funkcjonują w obiegu historycznym. Jeżeli się natomiast weźmie pod uwagę fakt, że na tym terenie działo się bardzo dużo, to w tym powstaniu brały udział tysiące ludzi z naszego terenu. Dlatego też postanowiłem, mimo wielkich trudności, przynajmniej część tych ludzi jakby odkryć, odkurzyć i przywrócić ich pamięć, bo przecież nie sami dowódcy, generałowie wygrywają powstania, czy biorą udział w powstaniach. I dlatego doszedłem do wniosku, że jeżeli się uda, to przynajmniej garść tych nazwisk, tych osób, ludzi przypomnę i postaram się je opisać. I stąd ten pomysł. Na początku byłem przeświadczony, że tego dużo nie będzie. Potem, kiedy okazało się, że temat zacząłem zgłębiać, to ręce mi opadły, ale podniosłem z powrotem i efekty są widoczne. Mam nadzieję, że w tym roku uda się już sfinalizować przynajmniej część prac.
Właśnie, panie dyrektorze, ja bym chciała zapytać, czy możemy tutaj uchylić rąbka tajemnicy? Może jakie ciekawe postacie udało się panu znaleźć?
No wie pani, ogólnie to w tej chwili na tej liście, jaką sporządziłem, jeśli chodzi o udział w powstaniu, czy też wsparcie powstania, znalazło się prawie 1200 osób. Co prawda nie są to tylko osoby urodzone na naszym terenie, czy mieszkające tutaj, bo tak dla zainteresowania powiem, że kiedy Zygmunt Padlewski w marcu 63 roku wkroczył tu na nasz teren, tą słynna tak zwany Zagon Padlewskiego na północne Mazowsze, to on przyprowadził ze sobą 1000 ludzi. I nie byli to ludzie z tego tylko terenu, ale to byli ludzie z Wążyńskiego, z Litwy, spod Ostrowi Mazowieckiej. Najczęściej później, kiedy ginęli tu na tym terenie, nigdy ich nie rozpoznano i dlatego tak sporo tych NN zapisanych w aktach parafialnych. Natomiast z naszego terenu to były setki ludzi. W 22 pod Przasnyszem, właśnie w nocy z 21 na 22 zjawiło się około 500 ludzi z rejonu Ciechanowa. Pytanie kto? Ma pani rację, jak się bada tą całą plejadę ludzi, to wychodzą tu bardzo fajne nazwiska, czasami zupełnie niespodziewane.
Właśnie pytanie, które następne miałam zadać, czy gdzieś tu pojawiły się jakieś niespodzianki historyczne, które pan odkrył?
Wie pani, może tak dla przeciętnego słuchacza, czy tej osoby, która nie interesuje się szczegółowo historią, nie będą to wyjątkowe postacie. A na przykład na naszym terenie walczył Jan Ostoja Zagórski. To był ojciec słynnego później w okresie międzywojennym generała, który był przeciwnikiem zresztą rządów Piłsudskiego, w sposób tajemniczy zniknął. Był aresztowany i siedział w więzieniu, a potem wyszedł z niego i zniknął. Taka słynna postać z tego okresu międzywojennego. Znalazłem człowieka, który urodził się w Krakowie, Jan Gielk, na przykład, który przez Warszawę dotarł tutaj, na nasz teren i tu walczył w powstaniu styczniowym. Taką inną ciekawą postacią jest człowiek, który zginął pod Rydzewem. Przypominam, że tam były 3 bitwy i w jednej z nich zginął Henryk Grotus. To był człowiek, który był naczelnikiem powstańczym powiatu płockiego, a tutaj znalazł się w oddziale właśnie pod Rydzewem, w oddziale powstańczym i tutaj zginął. Okazuje się, że był to syn pułkownika wojsk Królestwa Polskiego, który walczył w powstaniu listopadowym i to taka dosyć słynna postać. On potem emigrował do Francji, tam zresztą zmarł, Eustachy, natomiast Grotus został tutaj z matką, która potem wyszła powtórnie za mąż. Był dziedzicem Janowa pod Modlinem, a tu pod Rydzewem zginął. To jest taka następna postać. Wie pani, ciekawe są sytuacje, kiedy się odkrywa osoby, które związane są z tymi wydarzeniami u nas, na przykład jeżeli chodzi o bitwy na naszym terenie, chociażby to Rydzewo, czy Zeńbok, czy ewentualnie Krasnosielc, Chorzele, Drążdżewo. I okazuje się, że wiele postaci, które są gdzieś tam wymieniane lub wspomniane, udało się odkopać jakby od nowa, znaleźć te postacie. Tutaj znów pod Rydzewem mówimy o Kolbem, który tutaj zginął, ale on walczył wspólnie wtedy, kiedy zginął w maju, walczył również u boku Feliksa Rzympołuskiego. To był ten chłopak, 18 bodajże lat, który przyprowadził tu spod Płońska taką grupę swoich partyzantów, powstańców. Tu się połączył z Kolbem pod Rydzewem i tu obaj dowodzi takim oddziałkiem 72 ludzi. Co ciekawe, w aktach, które badałem, nie ma jego aktu zgonu, bo w Sulerzyżu ksiądz pisał, kiedy chowano tych poległych powstańców, spisał akty zgonu, ale nie wszystkich. Między innymi Jana Mościckiego również nie ma i on leży w Lekowie, ale na przykład właśnie Rzympołuski, jeden z tych, których no, powinniśmy poznać i on okazuje się leży, ale w Gradzanowie. Bo podobnie przypuszczam, że jego babka, bo on mieszkał tu w Gradzanowie, a nie w Warszawie, mimo tego, że ojciec był znanym prawnikiem warszawskim, mieszkał tutaj, tutaj pod Rydzewem poległ i prawdopodobnie udało się jego babce wykupić to ciało lub też w jakiś sposób wydostać od Rosjan i pochować je w Gradzanowie. I tych postaci jest naprawdę bardzo dużo. Jest duże grono kobiet.
Mm-hmm. A możemy tu przywołać jakieś postacie?
Oj, no już nie mówiąc o Radzickiej, ale na przykład opisuje się w wielu opracowaniach, że Radzicka stworzyła tak zwaną trójkę. Podaje się nazwisko na przykład pani Moszczyńskiej. Niektórzy sugerują, że była to dziewczyna, która zakochała się w Padleckim, ale to zupełnie pomylone pojęcie. Były to dwie panie, które były mieszkankami Czarnocinka i one wspólnie z Radzicką zakładały szpital, przygotowywały medykamenty, ratowały rannych. Radzicka zresztą potem też została zesłana na Sybir, ale Amelia Moszczyńska była osobą, która mieszkała w Czarnocinku. To nie była jakaś wielka dama, która była tą ewentualnie oblubienicą Padleckiego. To była zwykła dziewczyna. Wyszła za mąż dosłownie przed powstaniem za Moszczyńskiego, synów ekonomów z Jarlut. I stąd Amelia Moszczyńska, nie Jankowska. To one we trzy robiły. Żona dziedzica Rydzewa, Romana Góreckiego, która zbierała podatki, organizowała. Ona miała u siebie w dworze powstańczy szpital zorganizowany przez Radzicką. Ten szpital nigdy nie został przez Rosjan wykryty. To było przedziwne. Zresztą oboje Góreccy bardzo pomagali powstańcom. Pani Bronisława była aresztowana za to, zresztą przesłuchiwana. Nałożono na nią karę, dobrze, i nie zesłano, bo być może dlatego, że miała dwójkę małych dzieci, a może po prostu przekupiono urzędników carskich, żeby tego nie robili. Ale to jest następna kobieta. Miałem taką ambicję, żeby te 1200 osób całościowo wydać, ale po pierwsze byłaby to zbyt duża cegła, jak to się brzydko mówi, a po drugie, no nie wiem, czy dałbym radę dożyć do końca tej pracy.
Ale zawsze może być druga część, prawda?
No właśnie, pocieszam się, że jak zdążę, to będzie druga część, natomiast no nie chciałbym, żeby to leżało cały czas bez efektu i dlatego postaram się w tym roku tą pierwszą część już rzucić na rynek czytelniczy.
A my z pewnością Państwu o tym wszystkim opowiemy. Będziemy na pewno śledzić sytuację i trzymamy kciuki za to, żeby wszystko sprawnie Panu poszło. Bardzo dziękuję.
I żebym jeszcze znalazł chociaż ze 200.
O, tego życzymy. Bardzo dziękuję bardzo. Panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Słuchali Państwo audycji Gość Poranka. Moim i Państwa gościem był pan Lex Duńczyk, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej imienia Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Ja się z Państwem żegnam. Małgorzata Wojciechowska. Do usłyszenia.